Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Jutro w Poznaniu główne uroczystości 40-lecia wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Dzisiaj przypomnimy poznańskie ofiary stanu wojennego, te najbardziej znane.
W 1990 roku na ulicy Fredry, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła Najświętszego Zbawiciela, odsłonięto głaz poświęcony pamięci Piotra Majchrzaka.
A naszymi gośćmi będą Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk, który wczoraj koncertował w Pile w dawnym kinie Iskra, a także ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. A muzycznie towarzyszyć nam będą utwory Pawła Piekarczyka, między innymi.
Zimą, gdy hunta Jaruzelskiego zaprowadziła naród pod ścianę, spotkałem się ze szkolnym kolegą, co z powołania był kapelanem w cuchnących bolszewizmem procesach. Krzywdzono setki niewinnych osób. Mówię, żebym komunistów wieszał, a ksiądz mi odpowiedział w ten sposób. Najgorszym wrogom śmierci nie życzę i nie dam się przez nienawiść złamać. Umiem nadstawiać drugi policzek, choćby się pięść zaciskała sama. Komunistyczna ideologia jest czystym złem, duchową pustynią, ale ja proszę o łaskę Boga dla tych, którzy nie wiedzą, co czynią. Płaczę nad losem zamordowanych górników z Wujka i biednych rodzin i jestem, modląc się, przekonany, że Bóg cierpienie im wynagrodzi. Pocieszam chorych i uwięzionych, muszę im pomóc podtrzymać wiarę. Niechaj ich Bóg od rozpaczy chroni moją parafią, szpital i areszt. Po paru latach znów się spotkałem z moim w sutannie szkolnym kolegą, kiedy pociągiem nocnym jechałem na wielki pogrzeb księdza Jerzego. Widząc mnie, Pismo Święte odłożył, a że chwilowo był pusty przedział, spytałem, co czuje sługa Boży wobec tej zbrodni, a on powiedział:
dobrem zwyciężać zło nie jest prosto, zwłaszcza w okresach domowych wojen. Jerzy Solidarności apostoł dawał świadectwo do śmierci swojej. Za to komunistyczni zbrodniarze porwali go i torturowali. Niech pewnie ich Bóg surowo ukaże, gdy staną przed nim bezbronni cali. Ja odrzucałem zawsze nienawiść i teraz nie zmieniam stanowiska, a kiedy wściekłość mnie w gardle dławi, do serca oburącz krzyż przyciskam. W czasach, gdy mordowani są księża, niełatwo świat postrzegać na chłodno, lecz tylko ten prawdziwie zwycięża, kto w trudnych chwilach zachowa godność. Jak boleśnie brzmi pieśń nad warszawskim Żoliborzem, ojczyźnie skąpanej we krwi. Ty ją słyszysz, Boże.
Zanim o stanie wojennym, historyczne kalendarium i Sandra Soluk, która cofa się dzisiaj do odleglejszych nieco czasów niż wiek XX.
Dobry wieczór. 7 grudnia 1279 roku zmarł Bolesław Wstydliwy, książę sandomierski i krakowski. Jego żoną była święta Kinga. Wspólnie małżonkowie złożyli śluby czystości. W związku z tym nie doczekali się oczywiście potomka. Dlatego książę w 1265 adoptował księcia Leszka Czarnego i uczynił go prawowitym dziedzicem. Na Bolesławie Wstydliwym kończy się małopolska linia Piastów. 8 grudnia 1980 roku Czesław Miłosz odebrał literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Oczywiście w tamtych czasach nie mieszkał w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych. Po otrzymaniu wyróżnienia jego prace w końcu stały się w ojczyźnie popularne i dopuszczone do obiegu, choć część z nich i tak cenzurowano. Rok później poeta mógł już spokojnie odwiedzić kraj, a w 1993 wrócił na dobre. Trwa I wojna światowa. Państwa centralne wyparły z Królestwa Kongresowego wojska carskie. Tym samym Rosjanie przestali być zaborcą tych ziem, a nowym zarządcą stało się Cesarstwo Niemieckie oraz Austro-Węgry. Niemcy swoim zwyczajem szybko zaczęli wprowadzać swój ład. Pewną psychologiczną zmianą miało być zastąpienie rubla marką polską z wydrukowanym orłem białym w koronie. Pierwsza emisja nastąpiła 9 grudnia 1916 roku. Złoty pojawił się w 1919. Nową walutę wprowadził polski Sejm. Znów Nobel, znów literacki, tym razem dla Henryka Sienkiewicza. Nowelistę wyróżniono 10 grudnia 1905 roku, czyli wtedy, kiedy Polski nie było na mapach, co twórca podkreślił w swoim przemówieniu. Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje. Głoszono ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa. Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać. Na początku XX wieku bardzo zaangażował się w szerzenie idei pozytywistycznej. Gdy wybuchła I wojna światowa, Henryk Sienkiewicz przeniósł się do Szwajcarii. Tam z Ignacym Janem Paderewskim organizował Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. 12 grudnia 1501 roku wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk został w katedrze wawelskiej koronowany na króla Polski. Przejął tron po zmarłym bracie, Janie Olbrachcie. Do jego zasług zalicza się przywrócenie unii personalnej między Litwą a koroną Królestwa Polskiego czy budowanie ustroju demokracji szlacheckiej. Za jego panowania nasilały się bowiem konflikty między magnaterią, drobną i średnią szlachtą. Podczas Sejmu w Radomiu 4 lata później doprowadziło to do uchwalenia ustawy Nihil Novi. Oznaczało to znaczące ograniczenie roli monarchy, który nie mógł sam podjąć żadnej wiążącej decyzji.
Historia żywa.
Jestem od kilku lat rencistą, czas coraz szybciej mi umyka. PRL-owska rzeczywistość ma kształt kolejki do rzeźnika. Sznur szarych ludzi na ulicy, tłoczą się wszystkie pokolenia. A ja pamiętam, jak w Auschwitzu stałem w kolejce do strzyżenia. A ja pamiętam, jak w Auschwitzu stałem w kolejce do strzyżenia. Niełatwo wiązać koniec z końcem, syn w instytucie, wnuki w szkole. Jakie to upokarzające pod murem czekać na swą kolej. Kryzys to niewesoła sprawa, do tego przyszedł nawrót zimy. Podobno była dziś dostawa, jak sklep otworzą, zobaczymy. Podobno była dziś dostawa, jak sklep otworzą, zobaczymy. Patrzę, jak w życia paranoi mija nas tłum przechodniów wartki. A tu kilkaset osób stoi za szynką, która jest na kartki. I liczą w głos, ile zapłacą, czy starczy też na boczek świński. Czasem do gardeł sobie skaczą, jak ci dzikie bestie w cyrku rzymskim. Czasem do gardeł sobie skaczą, jak dzikie bestie w cyrku rzymskim. Tak człowiek sam się od człowiecza, gdy rośnie w nim adrenalina. A telewizja o tych rzeczach gada, że spekulantu wina. Ja wiem, kto bardziej winien tutaj, znam komunistów od zarania. Mojego brata za Bieruta zabili podczas przesłuchania. Mojego brata za Bieruta zabili podczas przesłuchania. Cóż na każdego przyjdzie pora i w boski plan nie wnikać lepiej. Zresztą nie dalej jak przedwczoraj ktoś umarł pod tym samym sklepem. Perelowska rzeczywistość ma kształt kolejki do rzeźnika. Stoję złorzecząc komunistom, czas coraz szybciej mi umyka. Stoję złorzecząc komunistom, czas coraz szybciej mi umyka.
Jacek Butlewski, witam ponownie. Naszymi gośćmi są Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk. Witam panów serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także nasz stały gość, historyk, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Witam serdecznie państwa.
Jesteśmy dzień przed rocznicą, przed okrągłą 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Jak pamiętamy tamten moment, 13 grudnia 1981 roku, może Paweł Piekarczyk na początek.
To był dzień, kiedy w zasadzie Marcin Wolski poinformował nas o tym, że stan wojenny został wprowadzony, to znaczy nie było 60 minut na godzinę, tata próbował naprawić radio. A potem się okazało, że do naprawy jest znacznie więcej niż radio, że nie działa również telewizor, a potem się okazało, że mamy wojnę komunistów z polskim narodem. Dało się pójść do kościoła, odwołali szkołę, mróz był potworny, po Warszawie jeździły takie długie kolumny milicyjnego sprzętu, różnego rodzaju siłowego, nie było autobusów, tylko wywożono, nie było benzyny dla ludzi, tylko rodzice do pracy dojeżdżali takimi wyciągniętymi z jakichś garaży autobusami turystycznymi. Tak to wszystko postawione na głowie było. To były takie refleksje nastolatka. A później się okazało, że wyglądało to zupełnie inaczej, że to był ten dzień 13 grudnia, to był początek półrocznego zatrzymania gospodarki. Kiedyś senator Romaszewski opowiadał, że do północy, do 12 grudnia sieć była obciążona 20 stopniem zasilania, to znaczy były użyte wszystkie rezerwy, tak jakby było w pełni obciążona. Od 13 grudnia stopień zasilania był co najwyżej 5, a to znaczy, że po prostu stanęła cała gospodarka, przestały pobierać prąd wszyscy masowi odbiorcy, w zasadzie cały przemysł. W gruncie rzeczy cała kolej. Tak to wyglądało i to było pół roku takiego zatrzymania gospodarki, które no, cofnęło nas prawdopodobnie, chociaż i tak stan tej gospodarki był taki, jak komunizm był w stanie zapewnić. To cofnęło to nas o kilkanaście lat i odebrało nam jeszcze więcej niż możemy sobie wyobrazić. A druga rzecz, że stan wojenny został wprowadzony zaraz po tym, gdy Solidarność zawnioskowała o wyrzucenie z zakładów pracy komitetów PZPR. No, oni po prostu bronili siebie i oni bronili swoich pieniędzy, swoich posad, przyszłego swojego wpływu na gospodarkę. Bo też warto zauważyć, że jednak Sowieci nie zamierzali tu wkraczać. To była bójda na resorach.
Jest z nami także pan Leszek Czajkowski. Jak pan ten moment, te pierwsze minuty, pierwsze godziny stanu wojennego wspomina?
Jestem równolatkiem Pawła Piekarczyka, w związku z tym pamiętam dokładnie tak samo. Po prostu nie usłyszałem co niedzielnej audycji 60 minut na godzinę, która miała miejsce zawsze o godzinie 10 rano w programie trzecim. I 13 grudnia to jest tak naprawdę data nie tylko wprowadzenia stanu wojennego, ale definitywnego zakończenia audycji 60 minut na godzinę, w której brał udział, oczywiście tworzył ją zarówno Wolski, jak i Jacek Federowicz, Zaorski Andrzej, Marian Kociniak, bardzo wielu znanych artystów. I 13 grudnia ta najważniejsza satyryczna audycja skończyła się. Wszyscy mówią, że 13 grudnia to jest dzień, w którym nie było teleranka. Myślę, że 13 grudnia to jest nie tyle brak teleranka, co od samego rana głos monotonny, dosyć znajomy, ni to grożący, ni to taki dziwny Jaruzelskiego. I w zasadzie, kiedy się usłyszało pierwsze jego słowa, można było nie słyszeć dalszej treści, bo już było wiadomo, że coś się stało tego dnia. Poprzedniego dnia jeszcze telewizja funkcjonowała normalnie, jeszcze były sprawozdania z Kongresu Związku Literatów Polskich. Tam były bardzo huczne, takie złożone obrady. Jeszcze wszystko wydawało się, że będzie okej. Tutaj Paweł wspomniał o co było jakby taką przyczyną wprowadzenia stanu wojennego właśnie 13 grudnia. Tutaj przyczyn jest na pewno bardzo wiele. To był przede wszystkim bardzo dogodny dzień, ponieważ niedziela grudniowa była ze względu tak już ludzie, że zakłady nie pracowały. Ja chciałem przypomnieć taki fakt z historii, który ucieka historykom, ale on jest warty przypomnienia, że 17 grudnia była planowana w Warszawie bardzo duża demonstracja, gdzie Solidarność planowała, to miało się odbywać tutaj na placu, przy Pałacu Kultury, gdzie planowano utworzenie rządu cieni. Wydaje mi się, że decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego była jak gdyby ubiegnięciem tej sytuacji, kiedy tysiące ludzi zgromadzono, no setki tysięcy ludzi być może nawet by się udało zgromadzić na placu przed Pałacem Kultury. Tyle samo, co w 1956 roku, kiedy był Gomułka. I Solidarność by utworzyła rząd konkurencyjny, rząd cieni, ale by stworzyła taką nieformalną władzę, gdzie by się stała poważną siłą i wtedy być może Moskwa, chociaż to jeszcze rządził Breżniew, więc to była jeszcze stara ekipa, ale być może było takie zagrożenie w przekonaniu u Jaruzelskiego, że oni będą nowym, że Solidarność będzie jakby nowym partnerem do rozmów z Moskwą.
Historia żywa.
To samo pytanie do księdza doktora Jarosława Wąsowicza. Już wielokrotnie na antenie Historii Żywej Radia Poznań rozmawialiśmy o stanie wojennym, ale co dla księdza było takim najważniejszym momentem tych pierwszych dni, pierwszych godzin stanu wojennego?
No ja jestem najmłodszy ze wszystkich tutaj rozmówców, więc rzeczywiście oczami dorastającego dziecka wspominam tego 13 grudnia. Ja się wychowałem na Gdańskiej Zaspie w bloku obok Lecha Wałęsy, więc jeszcze do tego mieszkałem w bloku, gdzie mieszkali wojskowe, rodziny wojskowych, więc rzeczywiście już w nocy było słychać, że się coś dzieje na klatce schodowej, jakoś wszyscy się przebudzili, a o stanie wojennym dowiedzieliśmy się od księdza proboszcza na mszy świętej, który wyszedł, ksiądz Julian Noga w Kościele Opatrzności Bożej, który wyszedł zapłakany i mówił, że w Polsce jest wojna, że aresztowano przywódców Solidarności, wielu naszych parafian, bo Zaspa to była faktycznie wówczas sypialnia gdańska. Nieprzypadkowo też wymieniam właśnie księdza proboszcza Juliana Nogę, ponieważ on chyba jako pierwszy kapłan prowadził pogrzeb ofiary stanu wojennego Antoniego Bruwarczyka, który został postrzelony w Gdańsku, młodego chłopaka, działacza Solidarności, kibica Lechii, uczestnika duszpasterstwa akademickiego, brał udział w tych masowych manifestacjach w pierwszych dniach stanu wojennego. Mieszkał na Zaspie przy ulicy Startowej 11 i w wyniku tych postrzałów zmarł 17 grudnia. Na pogrzeb trzeba było parę dni czekać, ale ostatecznie to właśnie ksiądz Julian Noga jako proboszcz naszej parafii był chyba pierwszym kapłanem, który właśnie odprowadzał na wieczny spoczynek pierwszą ofiarę stanu wojennego w Gdańsku. No z tej racji, że ja mieszkałem na Zaspie, to się bardzo dużo działo. My to, tak jak mówię, oczyma dzieci żeśmy obserwowali, a to było bardzo ważne miejsce na mapie opozycyjnej Gdańska, bo później przy naszych blokach już w 81, w 82 roku odbyły się kontrmanifestacje pierwszomajowe, dotarły tam olbrzymie rzesze zwolenników Solidarności, dochodziło do regularnych walk z ZOMO, co się wszystko na naszych oczach rozgrywało i tak to wyglądało.
Towarzyszą nam fragmenty wczorajszego koncertu Pawła Piekarczyka w Pile. Oto fragment tego wydarzenia, tego koncertu.
Absolwent Politechniki, dyplom z rektorską nagrodą, osiągał dobre wyniki w badaniach nad ciężką wodą. Na zachód nie pragnął uciec, kolegom swym nie zazdrościł. Po sierpniu zaś w instytucie wstąpił do Solidarności i wciągnął go wir wydarzeń. Gdy drgnęła Polska Ludowa, zajmował się kolportażem, strajkował i demonstrował. Według wszystkich symptomów żył w czasach przełomu. Historia tak rozpędzona potrafi porwać człowieka. Doktorat i narzeczona musiały wtedy poczekać. Działał z ogromnym wigorem, nie bacząc, co się z nim stanie. Pokłócił się z dyrektorem, esbekiem i mściwym draniem. Zapamiętała mu sprawę komunistyczna kanalia, a on się przekonał niebawem, jakie są w Polsce realia. Według wszystkich symptomów żył w czasach przełomu. W grudniową niedzielę rano usłyszał smutną wiadomość. Potem go internowano i z instytutu zwolniono. Po wyjściu z wilczym biletem w zawodzie swym szukał pracy. Stracił kochaną kobietę, aż jako stróż się zahaczył. Lecz czy powinien być stróżem obiecujący naukowiec? Na piekła dnie myśli różne nocami chodziły po głowie. Według wszystkich symptomów żył w czasach przełomu. Nie mógł zarobić na życie, w kieszenie gryzła go bieda. Gdyby nie starzy rodzice, to rady by sobie nie dał. A kiedy nastąpił przełom, on jeszcze 40 nie miał. Nowe się życie zaczęło, lecz on był niezdolny do przemian. Przez tyle lat upokorzeń stał się ofiarą w istocie i było już tylko gorzej, gdy trafił na bezrobocie. Według wszystkich symptomów żył w czasach przełom. Stróż fizyk, stary kawaler, wolność rynkową uzyskał, lecz nie odnalazł się wcale i błąkał się po śmietniskach. Miał z dawnych lat dwóch przyjaciół, jak on w transformacji przegranych, a gdy z nimi kontakt utracił, to żadnej nie pragnął już zmiany. Zagłębiał się w swą samotność i patrzył w świat bez upiększeń, aż kiedyś odszedł przez okno w szpitalu na 5. piętrze. Żył w czasach przełomu i nikt mu nie pomógł. Żył w czasach przełomu i nikt mu nie pomógł.
Przypominamy dzisiaj poznańskie między innymi ofiary stanu wojennego. Materiał Kacpra Wita.
Piotr Majchrzak urodził się 12 marca 1963 roku. W czasie stanu wojennego był uczniem Technikum Ogrodniczego w Poznaniu. Jego matką była Teresa Majchrzak, opozycjonistka, działaczka Solidarności Walczącej. 11 maja 1982 roku Piotr Majchrzak został zatrzymany i dotkliwie pobity przez ZOMO. Odnaleziono go na ulicy Fredry w Poznaniu. Majchrzak został zabrany do szpitala, nie odzyskał jednak przytomności. Zmarł 18 maja 1982 roku w wyniku rozległych obrażeń czaszki. 3 dni później na cmentarzu Miłostowskim odbył się jego manifestacyjny pogrzeb jako ofiary stanu wojennego. Ówczesne służby umorzyły śledztwo w sprawie jego śmierci z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa. W 1990 roku na ulicy Fredry, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła Najświętszego Zbawiciela, odsłonięto głaz poświęcony pamięci Piotra Majchrzaka. W 2014 roku imię Piotra Majchrzaka nadano zaułkowi łączącemu ulicę Tadeusza Kościuszki z ulicą Księcia Józefa.
A dzisiaj towarzyszą nam fragmenty wczorajszego koncertu Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego. Panowie są naszymi gośćmi i korzystając z tego chciałbym zapytać, jak o stanie wojennym może mówić kultura, jak twórcy o tym czasie mogą przypominać, w jaki sposób panowie to robicie?
Kultura powinna po pierwsze mówić prawdę o zbrodni, która została dokonana na polskim narodzie i to nie tylko w aspekcie, o którym wcześniej mówiłem, czyli gospodarczym i nie tylko w aspekcie takim fizycznym, dlatego że umarło bardzo wielu ludzi, nie tylko tych, którzy zostali wprost zamordowani, tak jak wymienione osoby, które zginęły w Poznaniu, tylko również, którzy umarli dlatego, że nie można było wezwać pogotowia, bo nie działały telefony. Również umarli dlatego, że nie można było, że nie mogły się dziać różne normalne rzeczy, które działy się zwykle. Trzeba też o nich pamiętać jako o ofiarach tej zbrodni komunistów, zbrodni reżimu jaruzelskiego. Trzeba pamiętać również o tym, że była to zbrodnia na moralności, na duchu Polaków. Że to, że zatrzymano kulturę, to, że zatrzymano wszelkie możliwości komunikowania się, to, że zatrzymano ludzi w domu, to, że wreszcie udało się wiele osób przestraszyć, to, że wreszcie udało się wiele osób wygnać z Polski oraz, że wiele osób wyjechało nie ze względu na to, że zostały wygnane w sensie bezpośrednim po internowaniu czy jakoś wypędzone w inny sposób, tylko dlatego, że wyjechały, bo w Polsce nie dawało się godnie żyć. Po prostu nie można było mieć szans na mieszkanie, nie można było nawet telefon, na w ogóle takie rzeczy, które dzisiaj nie mieści się w głowie, że można ich nie mieć. Wtedy żyliśmy w takim świecie, w którym był zadekretowany brak butów, podpasek, papieru toaletowego, lekarstw, ubrań, dokładnie wszystkiego. I to była metoda na upodlenie ludzi. Nie wszyscy to wytrzymywali, niektórzy wyjechali. I to też jest zbrodnia, którą należy Jaruzelskiego i jego różnych wspieraczy rozliczać. Pamiętać trzeba o tym mówić i trzeba im to wytykać. Oni to naprawdę zrobili.
Kultura, tak samo jak nauka, musi ten temat cały czas kontynuować. Pomimo, że minęło 40 lat od tego tragicznego wydarzenia, po pierwsze nie wszystkie aspekty zostały wyjaśnione, nie wszystkie fakty zostały odkryte, ale także nie została dokonana prawidłowa ocena tego tragicznego wydarzenia. Nauka przede wszystkim powinna wyjaśniać to w sposób na zimno i interpretować fakty. Natomiast głównym zadaniem kultury będzie odwołanie się do ludzkich serc, do poruszenia człowieka. Do tego, żeby pojął temat, ten trudny temat stanu wojennego także przez emocje. W tej chwili cały czas Polska jest podzielona w ocenie stanu wojennego i tu nie ma się co oszukiwać, pomiędzy tych, którzy uważają, że to była decyzja słuszna. Niestety takich ludzi jest bardzo wielu. I tych, którzy uważają, że to była zbrodnia na polskim narodzie. Ja prezentuję pogląd, tak samo jak sądzę większość z nas tutaj będących i słuchających radio, że to była zbrodnia na polskim narodzie, że to było zbrodnicze złamanie prawa, zbrodnicze złamanie wszystkich zasad moralnych, że to była zdrada dokonana przez ludzi, którzy nosili polskie mundury, nazywali się polskim wojskiem, a tak naprawdę działali w interesie Moskwy. I jeszcze więcej, oni nie tylko działali w interesie Moskwy, ale przede wszystkim czynili wszystko to, ażeby utrzymać swoją własną władzę, nie licząc się z kosztami tego, co czynią. Dlatego też stan wojenny, to jest cała masa ludzi internowanych, cała masa ludzi uwięzionych, są ofiary śmiertelne, ludzi zastrzelonych bezpośrednio, tak jak w Wujku, wskutek akcji ZOMO, ale także ludzi, którzy ponieśli śmierć wskutek odcięcia telefonów, kiedy nie mogły dojechać karetki na czas. To była zima, to było w ogóle bardzo zimno. Ludzie zamarzali, ludzie dostawali zawałów, udarów i umierali w domach i nikt im nie pomógł. I kultura musi o tym mówić, musi mówić prawdę i musi to mówić też dobrze. I cały czas czekamy na to, żeby powstawały kolejne dzieła artystyczne i to zarówno w muzyce, jak i w plastyce, jak i w literaturze, we wszystkich rodzajach sztuk w formie teatralnej, które będą ten temat omawiały w sposób pełny, rzetelny, sprawiedliwy, jednak z właściwą oceną moralną. To nie jest tak, zawsze, że obie strony mają rację i że prawda leży po środku. Prawda musi leżeć tam, gdzie ona obiektywnie istnieje i musi mieć jasny system wartości. Tak, tak, nie, nie. Tu nie ma miejsca na szarość. Czarny obraz zła, który reprezentowali komuniści i ten jasny obraz, który reprezentowała Polska, Polska niepodległa, Polska ludzi walczących o wolność i Polska ludzi skrzywdzonych przez komunistów.
Warto tutaj zwrócić uwagę na cały szereg różnych komunistycznych zbrodni, które są źle pokazywane i nieprawdziwie oceniane. Przecież mamy również rok 70, mamy jakieś nieprawdopodobne, zresztą też robione przez Jaruzelskiego antysemickie czystki w wojsku w roku 68. Mamy 56 rok, przecież to w Poznaniu akurat nie trzeba przypominać. Tak. To są wszystko rzeczy, 76, to są wszystko zbrodnie, które już powstały, zostały popełnione w tych nowożytnych niby czasach po 56 roku. Już nie wspomnę tego, co się działo wcześniej. To są wszystko zbrodnie dokonane przez komunistów w imię tej ideologii, w imię tego, żeby ta ideologia utrzymała władzę nad Polską. Tą, która przyszła z sowieckimi czołgami w 45 roku.
i my się staramy to wyśpiewać w jakichś kolejnych programach. W końcu śpiewamy zarówno o żołnierzach wyklętych, śpiewamy o Solidarności, o tym, jak powstawała i co z nią zrobiono i w jaki sposób została zdradzona później. To też jest jakby inna rzecz. Natomiast sam stan wojenny był zbrodnią taką totalitarną, taką, która zarówno dotyczyła pojedynczych ludzi, która łamała im kręgosłupy, która odbierała im możliwość normalnego życia, jak i zbrodnią taką ogólnokrajową, taką zbrodnią polegającą na próbie zduszenia tego, co w Polsce jest najpiękniejsze, takiego ruchu, który ma naturę pospolitego ruszenia. Poproszę zauważyć, że Solidarność była przeszpiclowana do samej góry. Do samej góry. A nagle się okazało, że pomimo to jakoś przetrwała i pomimo to przeżyła i co więcej na koniec wygrała. Dlaczego? Bo każdy wiedział, co ma robić i był gotów płacić tę cenę. Taka jest właśnie natura pospolitego ruszenia. Jednej z najpiękniejszych polskich cech. Każdy był gotów płacić tę cenę i każdy ją płacił.
Historia żywa.
Mówiliśmy o stanie wojennym jako zbrodni, pytanie więc o karę.
Niewielu w ogóle zostało skazanych, tych, którzy brali udział we wspomnianych mordach. Myślę tutaj o funkcjonariuszach ZOMO, milicji, wojska. Nie zostali przede wszystkim ukarani ci, którzy byli architektami stanu wojennego. I samo to już, że właśnie w Polsce wciąż się toczy spór, że wciąż pośród nas są ludzie, którzy uważają, że stan wojenny był w tamtym czasie dobrym wydarzeniem dla Polski, świadczy o tym, że czeka nas jeszcze bardzo duża praca edukacyjna. Tak, i tu jest też rola kultury. Kultura musi mówić prawdę, ale też stać na straży pamięci, żeby właśnie o tych wszystkich wydarzeniach, o których mówię, nie zapomniano, żeby o nich uczono w szkole, żeby przypominano prawdziwych bohaterów, a nie zdrajców, którzy stanęli wówczas po stronie zła, żebyśmy my też zadawali sobie dzięki tym wytworom kultury pytanie, dlaczego jedni zdradzili, dlaczego inni zachowali się tak jak trzeba. To jest niezwykle ważne właśnie, żeby pamiętać, bo nasze wszystkie uroczystości, które obchodzimy w tych dniach, to nie jest żadne świętowanie, to jest wyraz naszej pamięci o tamtych trudnych czasach, o ludziach, którzy najwięcej wówczas cierpieli, ale też muszą te uroczystości stać się takim znakiem pamięci o wierności, bo to jest słowo klucz, które pozwala zrozumieć nam, dlaczego my dzisiaj organizujemy koncerty, dlaczego spotykamy się w miejscach, gdzie byli internowani, gdzie mordowano ludzi w czasie manifestacji, dlaczego odprawiamy msze święte za ojczyznę. To słowem kluczem, które pozwala nam to wszystko zrozumieć, jest właśnie wierność. To wierność wartościom, które budowały Solidarność, które budowały przez, można powiedzieć, ostatnie wieki i nasz naród, i nasze marzenie o wolności, niepodległości wartością zupełnie fundamentalnym. I myślę, że to poróżnienie, o którym mówi Leszek, że wciąż Polacy różnią się w ocenie historii, ale też teraźniejszości polega na tym, że nie potrafią tych wartości jakoś w sobie odnaleźć, nie potrafią ich nazwać, nie potrafią w konsekwencji opierać swojego życia właśnie na nich. A to jest niezwykle ważne. To jest niezwykle ważne i to jest wielkie zadanie i dla kultury, i dla nas wszystkich, żebyśmy po prostu byli przyzwoici jako zwykli ludzie, żebyśmy służyli prawdzie, żebyśmy zło nazywali złem, żebyśmy nie kreowali jakichś fałszywych bohaterów, bo to wciąż się dzieje niestety.
Otóż jeżeli mówimy o kulturze, to myślmy o kulturze nie tylko dzisiaj, co powinniśmy robić, ale pamiętajmy też o kulturze czasu stanu wojennego, bo w czasie stanu wojennego kultura odegrała rolę nie do przecenienia, a ośrodkiem tym, który pozwolił tej kulturze przetrwać, był Kościół katolicki. Bo kiedy był stan wojenny i pozamykano wszystkie domy kultury, pozamykano media, zostawiono tylko dwie gazety, komunistyczne, najbardziej parszywe gazety, Trybunę Ludu i Żołnierza Wolności, pozamykano teatry, pozamykano kina, to właśnie w kościołach, w salach parafialnych mogły odbywać się koncerty, mogły odbywać się spektakle teatralne, gdzie właśnie Kościół umożliwił ludziom kultury dalsze trwanie i przeniesienie tych najwyższych wartości, wartości niepodległości i wartości wiary w Boga. I ludzie zaczęli garnąć się do Kościoła, dlatego że ten Kościół był tak naprawdę ostoją nie tylko wiary, ale też tej niepodległej myśli i tej kultury. I Kościół wypełnił tę wielką pustkę, która powstała po restrykcjach zamkniętych teatrów, zamkniętych kin, zamkniętych gazet, radia tylko jednego komunistycznego. I ja pamiętam atmosferę tamtych czasów. Jako młody chłopak biegałem do kościoła Najświętszej Marii Panny, który mieścił się na rynku Nowego Miasta w Warszawie. I tam w poniedziałki po mszy o 19 były spektakle, na które przychodziło mnóstwo ludzi. Przychodziła cała ta taka niezależna Warszawa. Niesamowite koncerty i spektakle Muzeum Archidiecezji Warszawskiej księdza Przekazińskiego. Też wielkie wydarzenia. Kościół na Żytniej robił w Warszawie fantastyczne spektakle teatralne, fantastyczne przedstawienia, ale też kościoły po całej Polsce.
Historia żywa.
Nasz program jest emitowany tuż przed godziną 23, a więc ta rocznica stanu wojennego, 40-lecie, tuż. Co tego dnia my powinniśmy zrobić? Jak powinniśmy upamiętnić tamte ofiary? Co może zrobić zwykły człowiek?
Po pierwsze, powinien pójść do kościoła i pomodlić się za ofiary, ale również powinien pomodlić się za sprawców. W takim duchu, po pierwsze, prośbą o opamiętanie tych, którzy jeszcze żyją i z prośbą o prawdę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to dobrze byłoby, tak jak prosił o to kiedyś prezydent Reagan, wystawić świeczkę w oknie na pamiątkę, żeby pokazać, że się pamięta, żeby pokazać, że się jest po tej stronie, że tutaj mieszka ktoś sprawiedliwy. Ta świeczka dokładnie w tym momencie to znaczy. No i przede wszystkim, i również należy w tym dniu powiedzieć coś dzieciom czy wnukom o tym, jak to było, jak to wyglądało. Podzielić się osobistym doświadczeniem, ale także podzielić się pewną wiedzą, której, jak wiadomo, szkoła nie da. Można spróbować puścić jakiś film, można spróbować puścić jakiś zapis jakiegoś koncertu, oczywiście na przykład naszego, ale niekoniecznie, czy z tamtych czasów jakąś muzykę, która wtedy była, przypomnieć, jak wyglądał magnetofon kasetowy, to w ogóle takie jedno z tych urządzeń, które pomogło obalić komunizm.
Zwłaszcza ci ludzie, którzy wtedy cierpieli, zwłaszcza ci, którzy wtedy zginęli, zasługują na naszą pamięć, na powagę i na to, że to nie jest tak, że w Polsce się świętuje tylko przegrane zdarzenia, bo stan wojenny był przegraną Polski, był przegraną polskiej niepodległości, chwilowo, ale był przegraną. Ale my tego nie świętujemy na zasadzie święta, ale pamiętamy o tej dacie i powinniśmy zawsze o tym pamiętać. Ona jest dla nas tragiczna, jest dla nas przykra, ale my pamiętamy, mamy pamiętać, że są w naszej historii zdarzenia złe, i pamiętamy przede wszystkim o ofiarach tych złych zdarzeń.
Ja tylko dodam, że nasi goście zawsze w tej nocy z 12 na 13 grudnia od już paru lat koncertują w szczególnym miejscu, w więzieniu na Rakowieckiej, tam gdzie dzisiaj znajduje się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, bo tam właśnie również w latach 80. przywożono wielu działaczy i Solidarności, i innych formacji opozycyjnych. Zachęcam Państwa do tego, żeby śledzić, chociażby w mediach społecznościowych są transmisje tych wydarzeń. Natomiast właśnie ja osobiście 13 grudnia tego roku, w 40. rocznicę stanu wojennego, wraz z przyjaciółmi, byłymi internowanymi z Legionu Pilskiego, miejscowym duchowieństwem, będziemy odsłaniali pamiątkową tablicę na bibliotece imienia Panteleona Szumana, ponieważ w 1981 roku tam właśnie znajdowała się siedziba zarządu Legionu NSZZ Solidarność, Legion Województwo Pilskie, spacyfikowana przez ZOMO. Tam wówczas zarekwirowano archiwum, bibliotekę związkową, pieniądze, cały majątek związku i aresztowano część działaczy, których internowano. Tylko dwóm udało się zbiec i chronili się właśnie na plebanii Kościoła Świętej Rodziny w Pile, które do dzisiaj jest symbolem oporu wobec komunizmu lat 80. Wówczas to była parafia, która nadawała ton w całym regionie, wychodziła z wieloma niezależnymi inicjatywami, stawała się właśnie schronieniem dla ludzi Solidarności. Staramy się w naszej parafii, w naszym kościele o nich pamiętać, stąd tak bogate uroczystości, żeby uhonorować jeszcze tych, co żyją i pamiętać w modlitwie o tych, którzy już od nas odeszli.
Paweł Piekarczyk i Leszek Czajkowski byli naszymi specjalnymi gośćmi, gośćmi historii żywej. A naszym stałym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. My usłyszymy się z kolei za tydzień. Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu i serdecznie pozdrawiam.
4 dekady, 2 pokolenia, w naszej epoce czasu szmat. Kiedy z dnia na dzień tyle się zmienia, trudno odtworzyć tamten świat. Żyję już długo, a więc pamiętam wojenny, ciężko zbrojny stan. Wojenne kłamstwa, wojenne święta, czołgi na tle szarych ścian. Nie mówcie mi, że to była konieczność, że Sowiet u granic stał. To była zdrajców gra niebezpieczna, to był na Polsce gwałt. Nie brońcie już generałów czerwonych spod haniebnego znaku wron. Racja należy do jednej strony pomordowanych i uwięzionych, za strajki z pracy wyrzuconych, walczących o wspólny dom. Łzami i krwią, łzami i krwią, łzami i krwią. Cztery dekady i Polska teraz zupełnie odmienna jest. Życie w smartfonach i w komputerach, pośpiech i ciągły stres. Jednym się wiedzie świetnie, a wielu nie starcza na godny byt. Lecz sentymentu do PRL-u nie powinien mieć nikt. Nie mówcie mi, że to była konieczność, że Sowiet u granic stał. To była zdrajców gra niebezpieczna, to był na Polsce gwałt. Nie brońcie już generałów czerwonych spod haniebnego znaku wron. Racja należy do jednej strony pomordowanych i uwięzionych, za strajki z pracy wyrzuconych, walczących o wolny dom. Łzami i krwią, łzami i krwią, łzami i krwią, łzami i krwią.
Dziś w historii żywej mówimy o stanie wojennym. Przypominamy między innymi poznańskie ofiary stanu wojennego. Oto dwie kolejne postaci. O nich opowie Kacper Witt.
Stanisław Kowalczyk urodził się 26 lipca 1935 roku w Duczyminie koło Przasnysza. W 1952 roku wstąpił do nowicjatu dominikanów w Poznaniu. Tam też przyjął imię zakonne Honoriusz. Honoriusz Kowalczyk w 1961 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Rok później rozpoczął pracę jako wychowawca młodych braci w Poznaniu. Pełnił też funkcję promotora do spraw powołań. W czasie stanu wojennego organizował pomoc dla rodzin internowanych opozycjonistów represjonowanych przez komunistyczny reżim, odprawiał msze święte za ojczyznę, stając się nieformalnie duszpasterzem Solidarności i opozycji. Jego działalność zwróciła uwagę funkcjonariuszy SB, był poddawany obserwacji, otrzymywał telefony z pogróżkami. 17 kwietnia 1983 roku, prowadząc samochód, został ciężko ranny w Wydartowie koło Mogilna. Zmarł po kilku tygodniach w szpitalu w Poznaniu. Pogrzeb ojca Honoriusza 12 maja 1983 roku stał się wielką manifestacją patriotyczną ludności Poznania. Okoliczności wypadku do dziś nie zostały wyjaśnione.
Historia żywa.
Wojciech Cieślewicz w trakcie trwania stanu wojennego był rozpoczynającym pracę dziennikarzem Głosu Wielkopolskiego. 13 lutego 1982 roku uczestniczył w manifestacji pod pomnikiem ofiar Poznańskiego Czerwca. Kiedy oddziały ZOMO zaczęły rozpędzać demonstrantów, zaczął uciekać w kierunku Mostu Teatralnego. W okolicach przystanku tramwajowego został ciężko pobity przez funkcjonariuszy ZOMO. Dziennikarz trafił do szpitala. Niestety jednak zmarł 2 marca z powodu urazu czaszki. Choć świadkowie przyznawali, że za pobiciem Cieślewicza stoi ZOMO, w czerwcu śledztwo umorzono. W 1990 roku śledztwo wznowiono. W jego wyniku ustalono, że pobicia dokonali funkcjonariusze kompanii 5 ZOMO.
On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany po łambat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany po łambat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, praskali w rytm, jak wystrzał, poklask ich brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Zęby krat, zerwij kajdany po łambat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Aż zobaczyli i drugi poczuli siłę i czas, i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spali pomniki i rwali bruk.
Ten z nami, ten przeciw tam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg.
A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroku huk. A mury rosną, 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 łańcuch kołysze się u nóg.
związku z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przenosimy się do Leszna. Często są ważniejsze niż czołgi czy rakiety. Taką opinię można było usłyszeć w Lesznie w czasie otwarcia wystawy Kontrrewolucja powielaczy. Zakazana literatura w Polsce w latach 1976-1989, NSZZ Solidarność i stan wojenny w wielu odsłonach. Na ekspozycję swoje artefakty wypożyczył m.in. dyrektor Leszczyńskiej Biblioteki Andrzej Kuźmiński, z którym rozmawiał Jacek Marciniak.
Panie dyrektorze, czy pan się ze mną zgodzi, że tak naprawdę trochę zapomnieliśmy o wpływie książek, różnych wydawnictw na sierpniowe strajki, na powstanie Solidarności, na to, co się wydarzyło potem w 1989 roku?
Nieprzypadkowo to biblijne określenie, że na początku było słowo, jest tak ważne i właściwie buduje całą ideę chrześcijaństwa, tak również buduje też naszą historię, bo prawdę mówiąc właśnie to słowo utorowało drogę do niepodległości, wyzwolenia innych krajów, obalenia murów, a przede wszystkim do poczucia własnej wartości. To była najważniejsza rzecz i bez tych wydawnictw, właściwie pisane słowo wtedy drukowane w ciężkich warunkach, na powielaczach, na maszynkach spirytusowych, ale ono sprawiło, że ludzie poczuli się ważni, bardziej wartościowi, nabrali do siebie szacunku, a dalej to już po prostu była lawina. No, człowiek, który ma godność, który zna swoją wartość, nie pozwoli się pomiatać byle komunistom.
Bo te ważne książki docierały do Polski również z Zachodu, z Paryża, z Londynu.
Te książki to były też takim pomostem pomiędzy nami a Zachodem. W Londynie był Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny. Tam okazując polski paszport, czy Polacy otrzymywali nawet część książek za darmo. W księgarniach można było kupić na warunki brytyjskie za tanie pieniądze. Bardzo dużo polskich książek można było dostać w Paryżu. Te książki trafiały do polskich domów. Przecież ta pierwsza afera Taterników była związana z przewożeniem prasy bezdebitowej do Polski. Ja pamiętam moje pierwsze spotkania w Maison Lafitte. To też właściwie była opowieść o tym, jak wolna myśl przetrwała na emigracji, a potem najważniejszym zadaniem pana Giedroycia i jego przyjaciół to było, jak to przemycić do Polski, jak to przekazać do kraju.
I w ten sposób do Polski trafiły książki chociażby o sowieckich gułagach. Mam na myśli Sołżenicyna, Herling Grudzińskiego. To były ważne książki, prawda?
To były książki, które budziły jeszcze raz to poczucie wiedzy, potrzebę sięgania po następne, a Sołżenicy, no jak mało kto, obnażał bezideowość, brutalność tego systemu. Herling Grudziński pokazał, że można zachować godność nawet w tak trudnych warunkach. Całą tą, no powiedzieć, anatomię zła pięknie prezentował Józef Mackiewicz, czy W drodze donikąd, czy w innych swoich książkach. To było wtedy wielkie wydarzenie dla czytelników, dla Polaków. Uzupełnione jeszcze audycjami z Radia Wolna Europa, zresztą które potem też, chociażby tutaj publikacje Zbigniewa Błażyńskiego o Józefie Światło, otwierały Polakom oczy. Z czym mają do czynienia? Jak zdegenerowany jest ten system komunistyczny i właśnie no, nie ma szans, by kiedykolwiek został uzdrowiony.
I to jest ten wpływ książek na to, co się stało w latach 80. w Polsce.
Tak, powiem coś takiego, co może dzisiaj zabrzmi obrazoburczo, ale ta wiedza, nasze poczucie niepodległości to było jak wirus. Wirus, który zdemontował, zaraził całą strefę komunistyczną i Europę Wschodnią, ponieważ myśmy byli uzbrojeni w tą wiedzę. To się okazało, że ważniejsze jest słowo niż czołgi, bagnety, druty kolczaste, obozy. To się okazało, że pisane słowo, drukowane i przekazywane jeden drugiemu może być silniejsze od żołdactwa.
Ja pamiętam rok 83, kiedy trafia do Polski raport z oblężonego miasta Herberta. To również był ważny moment.
Herbert to jest w ogóle taka postać, której można przypisać też wielkie dzieło, wielkie znaczenie w tym budowaniu polskiej świadomości. No, pan Kogito był do dzisiaj właściwie, wyznacza pewne drogi, wyznacza pewne standardy i on tworzy tą prawdziwą polską elitę, nie nominowaną, że tak powiem, przez partyjne gremia, ale właśnie tą elitę intelektualną, bez tytułów profesorskich, bez wielkiego szumu, ale to prawdziwie ludzi, którzy myślą o wolności, myślą o patriotyzmie.
Ale książki te zakazane były również wydawane w Polsce, prawda? W tych drukarniach podziemnych, oficynach wydawniczych działających w podziemiu.
No ja długo nie wiedziałem, że jeden z moich kolegów z socjologii z mojego instytutu był sławnym, znanym drukarzem. To się dopiero okazało po 1989 roku. Tak tajne, tak skryte były te drukarnie, tak była utajniona ta działalność. No i bardzo dobrze, bo dzięki temu zyskaliśmy. No ja pamiętam, że akurat w tych czasach studiowałem, to na uczelni można było kupić właśnie bardzo wiele publikacji. Najpierw to był 1981 rok, gdzie kupowało się, sklepiki były w siedzibie Solidarności w Lesznie czy w Poznaniu, ale potem to już tylko przemycano to na uczelnie.
Dzisiejszą audycję poświęciliśmy 40-leciu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. To już jutro. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, dobranoc mówi Jacek Butlewski.
Historia żywa.